Po przerwie, drodzy bracia i siostry, będziemy kontynuowali nasze rozważania. Temat już inny, nie ten sam, który był wcześniej. Zapowiedziany zresztą na początku poprzedniego wykładu. Sądy wieku tysiąclecia. Oparłem ten temat na słowach naszego Pana z Mateusza 5,22, gdzie nasz Pan powiedział tak. Ale ja wam mówię, że każdy, kto się gniewa na brata swego, będzie podległy sądowi. A ktokolwiek rzecze bratu swemu raka, podległy będzie Sanhedrynowi. A ktokolwiek rzecze moros, będzie podległy ogniowi Gehenny. Tak powiedział nasz Pan. Dosyć zagadkowe słowa, prawda? I chciałbym, żebyśmy się nad tymi słowami chwilę zastanowili w drugim naszym temacie. W tych słowach nasz Pan wskazał jak gdyby na coraz poważniejsze wykroczenia i coraz poważniejszą karę, jaka za te wykroczenia będzie wymierzana. Te wykroczenia dotyczą naszego stosunku do bliźniego, prawda? Ktoś się gniewa na brata swego, ma karę pewną. Ktoś mówi raka, zaraz wyjaśnimy, co się kryje pod tym słowem raka, dostaje karę wyższą, a jak powie jeszcze gorsze słowo, moros, to oczywiście nie chodzi o dźwięki, o spółgłoski w tych słowach, tylko o znaczenie, co się kryje za ładunek uczuć, emocji ukryty pod raka i pod moros, to spotyka go kara najwyższa, ogień Gehenny. Jak wiemy, to co było, dotyczyło narodu żydowskiego, co związało się z ich historią, z ich ofiarami, z ich państwem, jest cieniem rzeczy przyszłych. Tak Paweł o tym mówi. Z pewnością również to, co istniało pod względem sądowniczym w Izraelu, było również takim cieniem, obrazem tego, co miało być w przyszłości w Królestwie naszego Pana, gdy ono już na ziemi zapanuje. A objawienie 21.2 mówi o tym, w objawienie 21.2 o nowym mieście, tak? I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem. Nie takie samo jak tamto, tylko jakieś nowe Jeruzalem, które kiedyś jak ma wstąpić z nieba od Boga, było widziane, było jako przygotowane i ozdobione oblubienica dla swego męża. Nowy rząd religijny, nowy porządek rzeczy, który ma zapanować. I on tu jest nazwany nowym Jeruzalem w porównaniu do tego starego. Wiemy, że za murami tego starego Jeruzalem, to znaczy tego ziemskiego, który tutaj znamy, leżała dolina, która nazywała się Hinnon, prawda, Gehenna, tak jest ona, przeszła pod tą nazwą. I tam ogień i robaki niszczyły różne odpady, śmieci, jakie z miasta były wyrzucane. I ta dolina Gehenna, ta dolina Hinnon leżąca poza murami miasta, jest również pewnym obrazem, cieniem, bo ponieważ takie coś będzie także w nowym rządzie, w nowym mieście, a właściwie poza miastem, prawda? No bo w mieście nie będzie miejsca na rzeczy, które się nadają do wyrzucenia. Miasto to ten nowy porządek rzeczy, który będzie zaprowadzony, a poza miastem, poza murami, tam będą wyrzucone te elementy, które się nie nadają do boskiego królestwa i dlatego ta dolina Gehenna jest symbolem w Biblii tak zwanej wtórej śmierci, w której znajdą się wszyscy ci, którzy nie będą odpowiedni, nadawali się do życia wieczności. Takie, no, brzydko mówiąc, śmieci, odpady z ludzkości. To ci, którzy nie przyjmą boskiego porządku rzeczy. No chyba się z tym zgadzamy, chociaż to może brzmieć tak ostro, ale taki jest boski porządek. Ci, którzy nie będą chcieli kiedykolwiek doprowadzić się do harmonii, do zgodności z boskim porządkiem, stać się podobnymi do niego, nie będzie dla nich miejsca w królestwie. Odrzucą tą łaskę Bożą. Objawienie 21.8. Udziałem zaś bojaźliwych, niewierzących, skalanych, zabójców, szeteczników, czarowników, bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest tura śmierć. I tutaj u nas pokazana w naszym przypadku w tym, że dolinie Gehennie. Chwila komentarza na temat sądownictwa żydowskiego, bo nasz Pan oparł to na sądownictwie, jakie panowało w Izraelu. Dlatego on powiedział jakimś jeden sąd, drugi sąd. Jak to było u nich z tymi sądami? Otóż Żydzi mieli dwa rodzaje sądów. Dwa. Lokalne, które w miejscowościach dużych, tylko duża miejscowość, to już miała powyżej 120 mieszkańców, to już była duża. Dzisiaj to nawet chyba ma najmniejsza wieś, ma więcej niż 120, chociaż może znalazłby jakieś wioski, gdzie mniej mieszkańców. Wtedy 120 to już była duża, to miała większy lokalny sąd, 23 sędziów, mogli nawet wyroki śmierci podawać, a mniejsze miejscowości poniżej 120 mieszkańców miały tylko 3 sędziów, takie sądy. I tam oni miały ograniczone prawa, na przykład kary śmierci nie mogli wymierzyć, tylko takie sprawy finansowe. Ale to nieistotne, lokalne sądy. z większej liczby sędziów w większych miejscowościach się składały, z mniejszej liczby sędziów w mniejszych miejscowościach. Ale lokalny sąd był jeden i drugi. I jeszcze był ten sąd najwyższy, Sanhedryn tak zwany, na górze świątyni w Jerozolimie. Miał 70 lub 72 sędziów, tak podają różne źródła. Jeden mówi, że 70 ich było, gdzieś można przeczytać, że było ich 72. Powstał jakieś 200 lat przed naszym Panem i składał się z kapłanów, starszych, ludu i nauczonych w piśmie. No taka elita naukowa tamtych czasów. Na czele stał najwyższy kapłan, to właśnie przed tym ciałem sądzony był nasz Pan. Przed tym Sanhedrynem. I teraz, wiedząc, że mamy te sądy lokalne w mniejszych miejscowościach, prawda, i ten główny Sanhedryn, sąd najwyższy, przeczytajmy słowa naszego Pana raz jeszcze i wpiszmy je do tego sądownictwa, zobaczymy, do czego nasz Pan, że tak powiem, się odnosił i co tu jeszcze jakby dodał. Więc czytamy raz jeszcze, ale ja Wam mówię, że każdy i pierwsze wykroczenie, kto się gniewa na brata swego, i tutaj też dodam, że niektóre rękopisy podają, kto się gniewa na brata swego bez powodu. To też macie, jak macie różne przekłady, to może się spotkać. Czasami to jest bez powodu, czasami nie ma. Nie będę wnikał, czy to ona ma być. Według mnie idea pasuje bez powodu, bo ja za chwilę powiem, można się gniewać i jest też gniew słuszny, sprawiedliwy. Zatem mówienie, kto się gniewa bez powodu, wydaje się być słuszne, bo można w Biblii przeczytać, że sam Bóg się gniewa. No to w takim razie jest słuszny gniew i niesłuszny gniew. Zatem jeżeli jest słuszny i niesłuszny, sprawiedliwy i niesprawiedliwy gniew, to by pasowało tutaj, jeżeli ktoś się gniewa bez powodu, czyli nie ma powodu do słusznego gniewu, tylko także, no, takie jest moje zdanie, że to bez powodu, które niektóre rękopisy podają, wydaje się sensowne. Ale nie dam głowy, czy ono zostało rzeczywiście napisane, czy jest, nie badałem tego. Kto się gniewa na brata swego, załóżmy, niech będzie, że bez powodu, że to jest w tekście, będzie podległy sądowi. I tu nasz Pan miał na myśli ten lokalny, ten niższy sąd, mniejszych miejscowości, ten najwyższy Sanhedryn. Mniejsze przewinienie gniewa się na brata. Ktokolwiek rzecze bratu swemu raka, będzie podległy Sanhedrynowi, no to już używa sam nazwy, temu najwyższemu sądowi. I jeszcze jest trzeci poziom przestępstwa i trzecia kara, tak, u naszego Pana. Ktokolwiek rzecze moros, będzie podległy ogniowi gehenny. Ale trzeciej kategorii sądów nie było. Były tylko te dwa, lokalne sądy i Sanhedryn. Ale za murami Jerozolimy była Gehenna, więc nasz Pan się odniósł także do Gehenny, chociaż tam właściwie nie było żadnego sądu, ani nikt tak specjalnie nie wysyłał kogoś na wyrok Gehenny. A nasz Pan sięgnął po tą trzecią kategorię, można powiedzieć, stworzył ją na potrzeby swoich słów, na potrzeby tego tekstu i podał tutaj aluzję do sposobu traktowania ciał najgorszych przestępców. Wiemy, że Żydzi wierzyli w zmartwychwstanie, ale nie wierzyli w zmartwychwstanie dla najgorszych przestępców. Najgorszy przestępca, ich zdaniem, taki tam, nie wiem, morderca i tak dalej, nie dostąpi zmartwychwstania, bo popełnił tak okropny grzech, że nie ma już do niego zmartwychwstania. I właśnie razem z tymi śmieciami z miasta, ze zdechłymi psami, które tam były palone jak zdek, niektórzy przestępcy zamiast do grobowca, do grobu, wędrowali do Gehenny i po śmierci tam byli spalani. I tak to funkcjonowało w tradycji żydowskiej, że jeżeli ciało kogoś nie było pochowane, tylko wyrzucone do Gehenny, to w ten sposób był podkreślony niegodziwy charakter czynów tego człowieka i w ten sposób chowano go tak, usuwano ciało w sposób podkreślający jego niegodziwość, bezbożność, bez nadziei na zmartwychwstanie. Bo grób to wiadomo, jest to symbol i szacunku dla zmarłego, a jednocześnie nadziei zmartwychwstania, że z tego grobu kiedyś on powróci. Gehenna wiązała się ze śmiercią bez takiej nadziei. To nawet widać właśnie taką troskę o zmarłych u Żydów. To nawet możemy się odwołać do II Mojżeszowej 13:19. Jak naród żydowski opuszczał Egipt, to ktoś by powiedział, to takie ważne było dla nich. Zobaczmy, co oni zrobili. Druga Mojżeszowa 13:19, gdy wychodzili z Egiptu. Mojżesz zabrał też sobą kości Józefa, gdyż ten związał synów izraelskich uroczystą przysięgą: gdy was Bóg łaskawie nawiedzi, zabierzcie stąd z sobą moje kości. Zresztą już dawno, dawno zmarł, prawda? Ale zabrali kości, szacunek, żeby go pochować w grobie, który będzie przy nich, będzie podkreślona nadzieja na jego zmartwychwstanie, bo tu jak go tak w ziemi egipskiej zostawimy, to może zmartwychwstanie Bóg o nim zapomni i nie wróci nasz Józef. Więc lepiej mieć przy sobie jego zwłoki. To był taki szacunek dla zmarłego. I to w ten sposób nasz Pan odniósł się do jakiegoś trzeciego poziomu sądów, prawda, za najgorsze przestępstwo. Każdy z tych poziomów zechcemy za chwilę omówić, rozpoczynając od pierwszego z nich, czyli zagniewanie się na brata, sąd. Tak nasz Pan powiedział, sąd. Kto się będzie gniewał na brata, będzie winien sądu. Użył tego najniższego, tego lokalnego. No i właśnie na chwilę temat tego gniewu. Jak mówiłem, jest w Biblii sprawiedliwy gniew. Na pewno nasz Pan nie miał na myśli sprawiedliwego gniewu. Co to jest sprawiedliwy gniew? Ktoś powie, to chyba troszeczkę tak naciągasz. To ja się często gniewam i myślałem, że zawsze grzeszę, a tu okazuje się, że mogę mieć sprawiedliwy gniew. Tak, jest sprawiedliwy gniew. Na czym on polega? Jest to uczucie niezadowolenia, odrazy i dezaprobaty wobec zła. Jeżeli ktoś, mając kontakt ze złem, odczuwa niezadowolenie, odrazę i dezaprobatę wobec tego zła i nawet da wyraz temu odpowiednimi słowami, prawda? To jest to słuszny, sprawiedliwy gniew. Takiego gniewu nie ma się co wstydzić. Mało tego, o taki gniew należy zabiegać. Jest on dowodem właściwie skonstruowanego, zrównoważonego charakteru. Żeby potwierdzić, to pokażę, że na przykład w Psalmie 76,8 mamy powiedziane o Bogu, że się gniewa. Na pewno nie grzesznym gniewem, który krzywdę bliźniemu czyni, tylko gniewem jak najbardziej wskazanym. Psalm 76,8. Straszny Ty jesteś, któż się ostoi przed obliczem Twoim, przed siłą gniewu Twego. A zaraz obok, 79 psalm, a werset 5, nie trzeba daleko szukać, możemy przeczytać. Dokądże, Panie, czyż wiecznie gniewać się będziesz, jak ogień płonąć będzie zapalczywość Twoja? Słuszny gniew Boga na grzesznika za jego grzeszne drogi. Gniew Boga. Nasz Pan również, o naszym Panu jest powiedziane, że taki gniew przejawiał. Gdybyśmy zajrzeli do Marka, Ewangelia Marka 3,5, to możemy tam przeczytać słowa następujące. Marek 3,5. I spojrzał na nich, to może trzeba byłoby powiedzieć może kontekst, dlaczego nasz Pan tak spojrzał. Wstąpił do synagogi, czytam od początku trzeciego rozdziału. Był tam człowiek z uschłą ręką, a oni się przypatrywali, czy go uzdrowi, bo był sabat. Wobec tego nasz Pan tak rzekł do człowieka, który wyjdź na środek i ich zapytał, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie zachować, czy zabić. A oni milczeli. Nie mieli odwagi powiedzieć, że nie, ale też nie powiedzieli, że tak, no warto dobrze uczynić, prawda? Wobec tego nasz Pan, widząc ich dwulicowość, tak, bo w sumie to, że się nic nie powiedzieli, to z jednej strony dobrze, ale z drugiej strony też niedobrze, bo powinni powiedzieć, tak, dobrze należy w sabat uczynić, możesz ocalić czyjeś życie w sabat, to zrób to, a nie mów, że jest sabat, dlatego niech on zginie, nie pomogę rannemu, bo musiałbym napracować się przy bandażowaniu jego rany. Niech się wykrwawi, jak dożyje druta do poniedziałku, to mu zabandażuje rano, tak? Więc to nie na tym polega. Ale Żydzi byli tacy obłudni. Przypomina mi się scena, kiedy Żydzi do naszego Pana chcieli bardzo szybko zabić, ponieważ rozpoczynało się siedmiodniowe święto Przaśników, które następowało po 14 Nisan i chcieli tego dnia jeszcze naszego Pana zabić, żeby się nie splamić i czystymi być na święto Przaśników. Czyli zobaczmy, jaka obłuda, prawda? Jutro święto, muszę być czysty. Jutro nie mogę zabić. Dzisiaj, żeby chociaż minutę przed 18 zabić tego człowieka i będziemy czyści za minutę obchodzić święto Przaśników Panu. No. Do czego człowiek może dojść? A przecież to Żydzi to nie byli jacyś głupcy, ani bardzo bezbożni ludzie. Raczej pobożni, prawda? Ci lepsi z rodzaju ludzkiego. Zobaczmy, jak się można właśnie różnego rodzaju bożki, które tak zaślepią człowieka, mają i potem nie widzą podstawowych rzeczy. Tak się potrafią zagalopować, że tak powiem, że zabije, tak jak nasz Pan powiedział, przyjdzie godzina, że będą zabijać i myśleć, że co? Przysługę Bogu czynią. No jak może, w jakim stanie musi być serce człowieka, jeżeli zabijając, to nie wroga, tylko brata, innego chrześcijanina, prawda? Zabijając go, uważa, że to się Bogu podoba. Bo jeśli gdyby zabijał, bo on jest taki zły, ale on uważa, że to Bóg tego oczekuje, to jak ty już masz, co tym Bogu, jaki ty masz obraz tego Boga, jak ty myślisz, że jemu to się podoba? No ale wracając, więc oni tak się zarazili i wtedy nasz Pan do nich, jak? Na nich spojrzał na nich z gniewem i się zasmucił z powodu zatwardziałości ich serca i uleczył tego, tak? Kazał mu wyciągnąć rękę i go uzdrowił, ale spojrzał na nich z gniewem, czyli z uczuciem niezadowolenia, odrazy i dezaprobaty dla ich obłudy, jaki dali dowód. I taki gniew jest także nam zalecany. No dowód, ja nie o gniewie dzisiaj chcę mówić. To też znowu kolejny temat mógłby być. Efezów 4, 26 i 27. Apostoł pisze tak. Efezów 4, 26 i 27. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Nie jest napisane nie gniewajcie się. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech wasz gniew nie będzie grzeszny. Gniewajcie się, lecz nie grzeście, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, ani nie dawajcie miejsca diabłu. Tam jest następny taki werset. I ktoś powie, dlaczego czytam także 27? To jest bardzo ciekawe. Oddzielny na ten temat wykład można mieć. Na temat tych dwóch wersetów. Paweł mówiąc o tym, żeby się gniewać i nie tak, ale nie grzeszyć, a gdy pisał w wersecie 27, nie dawajcie miejsca diabłu, to miał na myśli, żeby nie dawać miejsca diabłu przez nieokazywanie słusznego gniewu. Jeżeli jest okazja ku temu, żeby słuszny gniew dezaprobaty wobec zła okazać, to powinno to nastąpić, tak jak nasz Pan. Powiemy, sięgał dwa razy po bicz, prawda? Nawet, no, to nie znaczy, żebyśmy my tak robili, ale gdziekolwiek była tego potrzeba, nasz Pan strofował zło. I jeżeli ktoś z tego powodu, że jest delikatny, nie chce komuś krzywdy zrobić, nie chce przykrości komuś zrobić, nie sprzeciwi się złu, daje miejsce diabłu. Powstrzymanie się od okazania słusznego gniewu otwiera miejsce dla diabła, bo w ten sposób zło triumfuje. Coś go powstrzymuje, wszystko jedno. Delikatny, nie chce komuś przykrości zrobić. O, ten brat kiedyś mi 100 zł pożyczył. To no, jestem coś winien, wiesz, to wobec tego będę milczał, nawet jak widzę, że postępuje źle. To jest dawanie miejsca diabłu. Nie wolno się powstrzymać od słusznego gniewu, dezaprobaty wobec zła, jeżeli się z tym stykamy. Taka jest, tak widzi Bóg naszą rolę i każdy dobrze rozwinięty charakter powinien mieć uczucie sprawiedliwego gniewu. Powiedzieć nie tam, gdzie widzimy, że jest coś, o co się Bogu nie podoba. Jezusowi chodziło o stały gniew i to prawdopodobnie, jak mówiłem, bez powodu. Ten dopisek myślę, że jest właściwy, prawda? Gniew bez powodu. Jaki to gniew taki niesłuszny, niesprawiedliwy, bez powodu? Ktoś nie przekroczył zasad sprawiedliwości. Ktoś nie popełnił żadnego grzechu. Nie ma powodu do słusznego gniewu, dezaprobaty wobec zła, bo nie nastąpiło nic takiego. Ale zrobił coś, co nam się jakoś nie podoba. Na przykład coś, co nas zabolało. Może weźmy taki prozaiczny przykład. Zaparkował na naszym miejscu przed blokiem. Ja nie mam gdzie samochody zaparkować. Wzbudza się gniew czasami? Ile to kierowcy, jak się nawet wyzywają, tak się wygrażają nieraz, bo coś tam nie ruszył za szybko, albo nie właśnie stanął na jego ulubionym miejscu. A może ktoś nie zgodził się z moim zdaniem? Sprzeciwił mi się w czymś? A może ktoś jest po prostu lepszy ode mnie? A już, jak się to zazdrość, no to już go nie lubię. Już go nie lubię, już na niego gniewam, bo on jest lepszy. No, to jest jego wina, że on jest lepszy, nawet jak to prawda. To nie są słuszne powody, żeby się na niego gniewać. Ale często gniew się wzbudza w człowieku, jesteśmy niedoskonali, z powodów całkowicie nieuzasadnionych. I mamy już coś do tego brata, do tej siostry, chociaż ten brat, ten siostra nie popełnił żadnej niesprawiedliwości, która by ewentualnie na ten taki słuszny, sprawiedliwy gniew zasługiwała. Taki gniew, innymi słowy, nie wynika ze zdrowego charakteru. Nie wynika z miłości, mądrości, sprawiedliwości, tych głównych podstaw, filarów, tak, boskiego, czterech głównych przymiotów boskiego charakteru, które by uzasadniały taki gniew. Taki gniew jest raczej wynikiem kontrolowania nas przez może wojowniczość, jesteśmy zbyt wojowniczy. I owszem, naszą wojowniczość powinniśmy mieć, wojowniczość jest właściwa, ale kieruj tą wojowniczość do walki z grzechem w sobie, a nie do walki z bliźnim. A może masz za wysoką samoocenę. Właśnie, on jest lepszy od ciebie, ty siebie uważasz za najlepszego albo lepszego od niego, ale fakty pokazują, że on lepszy jest tam w czymś, nieważne w czym, a może bogatszy, nieważne też znowu w czym, prawda? Dotykamy także różnego bożki, jakie mogą być przy okazji. No to z tego powodu zazdrość, że on jest lepszy, bogatszy, to już mnie pobudza, żeby się na niego gniewać i już mu źle życzyć, prawda? Czyli mam za wysoką samoocenę, no i ona sprawia, że ja, jak ktoś mi wszedł na moją ocenę, moje poczucie godności własnej, no to już mi, że tak powiem, się naraził. I to znaczy, że wtedy pragnienie chęci, żeby ktoś dobrze o mnie mówił, żebym miał postrzegany jako najlepszy, jest u mnie priorytetem. Zamiast miłość, mądrość, sprawiedliwość dyrygować, kontrolować moje postępowanie, to moja samoocena mną dyryguje. Ja chcę być postrzegany jako najlepszy, wobec tego wszyscy, którzy jak gdyby stają nad mi na drodze, to są już obiektami mojego gniewu, mojego niezadowolenia. A może gorliwość? Tak, jestem gorliwy i tak bardzo też bym siebie chciał promować. Wszystko jedno, z czego by to nie wynikało, taki gniew jest grzeszny. Jeżeli ogniewamy się na kogoś, kto, że tak powiem, nie popełnił niczego zasługującego na dezaprobatę. Taka nienawiść, taki gniew jest gniewem nienawiści. A gniew bez słusznego powodu to jest dokładnie to samo, co nienawiść, która, jak mówi pierwszy list Jana 3,15, każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. z boskiego punktu widzenia. Wiadomo, że nie każdy, kto nienawidzi swego brata, to jest zaraz mordercą tego brata fizycznie, bo większość ludzi, jak się nawet gniewa, to się nie zabija wzajemnie, ale z boskiego punktu widzenia jest traktowany jako zabójstwo, równorzędne zabójstwu. Czasami prowadzi do tego zabójstwa też, oczywiście. Ci, którzy się zabijają fizycznie, to najpierw mają jakieś tam mają gniewy do siebie i później to tak się kończy. Dlaczego Bóg tak patrzy na to, że jest to równorzędne? Dlaczego tak Jan tak pisze, każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą? Ponieważ Bóg patrzy na serce. Nie czeka, aż to, co jest w sercu ukryte, niewidoczne, ujawni się na zewnątrz. Tylko jeżeli widzi w sercu gniew, to tak jakby, gdybyś mógł, to byś go zabił, bo taki jest czas. I czasami w gniewie ludzie zabijają, potem mają sądy i czasami jest to okoliczność łagodząca, w afekcie to zrobił, wzburzenie, bo właśnie ten ktoś mu coś powiedział takiego, co go wzburzyło, nie zapanował nad swoimi emocjami, no i widzimy, że to się może przełożyć nawet na zabójstwo. Czyli pierwszy poziom to jest to, co jest w wnętrzu człowieka, uczucie gniewu, z boskiego punktu widzenia uważane za równoznaczne zabójstwu, do drugiego, do bliźniego. Kolejny etap to już uzewnętrznienie tego, co początkowo jest ukryte i tylko znane Bogu. Kto by rzekł bratu swemu raka? Kolejny poziom, wyższy poziom. Rzekł bratu swemu raka. To raka to znaczy dosłownie głupcze. Na nasze polskie słowo, prawda? Głupcze, to dosłownie to jest pustak, pusta głowa. Czyli ty głupcze, ty pustaku, ty pusta głowa. Okazujemy pogardę dla inteligencji bliźniego. Pogarda dla inteligencji bliźniego. Słowo to zawiera w sobie coś więcej niż tylko brak wiedzy, brak mądrości. Lekceważenie, pogarda dla wiedzy posiadanej przez drugiego człowieka. Ośmieszenie tego człowieka, napiętnowanie go i jego zdolności umysłowych. Po co tak się robi czasami? Robi się. Na przykład po to, żeby jego argumenty nie były brane poważnie. I tak możemy czasami między sobą też robić, prawda? Co on wie, to nie jest takie chociażby, prawda, co on wie? Takie stwierdzenie oznacza, że no tak, no powiedział coś, ale co on wie, co on może wiedzieć? Nie warto się przejmować jego słowami. Albo za młody jest i jeszcze niewiele widział. No może i tak, ale to nie znaczy, że to, co mówi, musi być bez sensu. Albo ile klas skończył? A czy ma maturę, ma magistra, docenta, doktora, profesora? A czy jest starszym w zborze? Jak jest, to nie będziemy rozmawiać. Jak nie, to nie ma co rozmawiać. A może musi być jakimś tam pielgrzymem, albo jakby mieć rangę odpowiedniej służby? W ten sposób właśnie często atakuje się drugiego, by stworzyć wrażenie, że kwestie, które on podnosi, nie zasługują na rozważenie. Pogardzamy jego stanem intelektualnym, a wiadomo, że nieważne jest kto mówi, tylko co. Przypomina mi się w 1 Tymoteuszu 4:12, jak Paweł pisze, no co prawda do Tymoteusza, ale bardzo mądre słowa. Pamiętamy, co on do niego napisał w związku z jego wiekiem? Tak? 1 Tymoteusz 4:12. Niechaj nikt cię nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu i tak dalej. No, jeżeli ktokolwiek, kimkolwiek lekceważy z powodu jego młodego wieku, to znaczy, że nie dba o słuszne zasady. Bo słuszna zasada może przyjść z dowolnej strony. I na pewno ktoś, kto jest młody tylko i wyłącznie wiekiem, z tego samego powodu nie powinien być lekceważony, bo on nie ma doświadczenia, bo on nie ma wiedzy. I dochodzimy do trzeciego najwyższego poziomu, zapowiedzenie moros gehenna. Najgorsza kara, kiedyś to się uda, będzie to wtóra śmierć. Moros na język polski znaczy drań, odstępca od Boga, buntownik. Moros to drań, odstępca, buntownik. Może być heretyk, to będzie to samo. To jest pogarda dla serca i charakteru bliźniego. Tak jak przy raka była pogarda dla jego umysłu, wiedzy, zdolności intelektualnych, po prostu głupi, nic nie wie, nie warto się słuchać tego, co on mówi, to tutaj mamy trochę wyższą pogardę dla sercu i charakteru bliźniego. Czyli to jest tak przejawianie takiego stosunku wobec bliźniego. Przeniesienie jak gdyby pustki jego umysłu na pustkę jego serca. Gdybyśmy zobaczyli do psalmu 14:1, to w tym psalmie 14:1 mamy powiedziane, jakże to właśnie, jak należy to słowo głupi rozumieć w odniesieniu do serca. Głupi rzekł w sercu swoim nie ma Boga, są znieprawieni i tak dalej. Głupi rzekł w sercu swoim nie ma Boga. Serce? Tak, to przekonanie, to uczucia i Bóg z boskiego punktu widzenia głupi rzekł w sercu swoim nie ma Boga. Z tego powodu ci, którzy tak nazywają bliźniego, atakują jego relacje wobec Boga. mówiąc, że on jest odstępcą, draniem, czy też heretykiem, jak brat słusznie tutaj zauważa. To były inne terminy, termin bardzo popularny w społeczności, z którym miałem jeszcze jakieś tam społeczność, to było tak zwany przesiewacz. To bardzo popularne. Każdy, kto ma odrębny pogląd, to już jest przesiewacz. Chociaż są prawdziwi przesiewacze, czyli rasowi zwodziciele, którzy się pojawiają i chcą przesiać lud Boży i dla siebie jakieś tam część oderwać i być ich wodzami i wielkimi przez nich, to z pewnością. No, ale to słowo jest znacznie nadużywane, prawda? Każdy, kto ma inny punkt widzenia, to od razu przesiewacz. Więc to jest właśnie okazywanie lekceważenia dla serca, dla charakteru bliźniego. Zauważmy w tym wszystkim różnicę w podejściu do grzechu przez człowieka i przez Boga. Bo nasz Pan to tak przedstawia nam punkt widzenia Boga. Jezus mówi o karze za to, że ktoś jedynie gniewa się na brata. Żaden ludzki sąd nikogo nie skaże za to, że ktoś się na kogoś gniewa. Tak? Chociaż jak użyje obraźliwych słów o innym, no to już kara się za obrazę należy, ale słowo to już jest czyn wypowiedziany. Nikt nie pójdzie do sądu, ten się na mnie gniewa. No i co w związku z tym? No nic, gniewa się na mnie. Nie odzywa się do mnie, nie lubi mnie, nie mamy z nim, nie możemy porozmawiać na ulicy. No gniewa się, jest to wyraźnie, wszyscy wiedzą, że się gniewa. No i co? Sprawa nie będzie przyjęta. No trudno, to niech Pan z nim nie rozmawia. Jak się gniewa, nie możemy go za to ukarać. Dopiero musiałby być jakiś czyn, chociaż słownie wyrażony, albo aktywnie przez jakiś tam czyn jeszcze bardziej poważny. Sądy ludzkie interesują się bowiem tylko literą prawa, którego czynne złamanie tego prawa podlega karze. Boga już interesuje duch tego prawa. Zobaczmy to, litera prawa i duch prawa. Sądy świeckie dopiero wtedy wchodzą, interweniują, gdy litera prawa jest naruszona. Gdy duch prawa jest naruszony, no sądy świeckie z konieczności milczą i czekają na co? Na złamanie litery prawa. Przychodzi kobieta i mówi, że tam, nie wiem, były mąż ją, nie wiem, który ma zakaz zbliżania się do niej, no bo wiadomo, może bił, pijak i tak dalej, był w więzieniu, wyszedł i teraz przychodzi, dzwoni, puka, tam kręci się. No i no to co? No to no czekamy, aż panią zaatakuje. Jak panią zaatakuje, no to wtedy podejmiemy działania. No ale jak zaatakuje, to może kobieta już nie będzie żyła, albo jej dziecko. No ale tak, czekamy na złamanie litery prawa. Boga interesuje już duch prawa, zanim dojdzie do złamania litery. Czy to słowem, czy czynem. Boga martwi już sam gniew. Już pierwsze przestępstwo na najniższym poziomie dla Boga zaczyna się na poziomie gniewu w sercu, gdy jeszcze nikt o tym nie wie, że ja go może mam ten gniew, bo jak będę dobrze udawał, to mogę nawet kryć to. No ale co z tego? Będziesz to ukryjesz dzisiaj, jutro, pojutrze, ale za tydzień, za dwa, za miesiąc, a życie wieczne ma trwać bez końca. Kiedyś to się ujawni. No nie możesz chodzić z gniewem w sercu, nawet jakbyś się maskował dobrze, bo ty się wiecznie nie będziesz maskował. Musisz już na poziomie najniższym się oczyścić. Bo w królestwie nie może być czynnego złamania boskiego prawa. Bo to by znaczyło obecność grzechu. Tak? To jest niemożliwe, żeby w królestwie naszego Pana czynne złamanie boskiego prawa nastąpiło. Zatem, by do tego nie doszło, konieczne jest usunięcie grzechu już na poziomie serca, wewnątrz człowieka. Tak, żeby, bo tylko wtedy ten grzech się nigdy nie ujawni na zewnątrz, bo się nie będzie miało co ujawnić. Tym samym nasz Pan zasugerował, że w wieku tysiąclecia, bo on mówi o sądownictwie w swoim królestwie, nie obecnie tutaj, bo widzimy, że tak te warunki, o których nasz Pan mówi, nie działają teraz i nie działały nigdy. Żyjemy jeszcze w królestwie, w którym nie obowiązują te zasady, ale w królestwie naszego Pana będą istnieć sądy, sędziowie, których sądy i sędziowie Izraela były tylko cieniem. Mamy te trzy stopnie, prawda? Gniew nienawiści do brata, wyraz pogardy dla jego umysłu i wyraz pogardy dla jego serca. I nasz Pan wiąże z tym stosowne kary. I znowu teraz przed nim zechcemy wniknąć, na ile tylko możemy, bo wiadomo, szczegółów nikt nie zna. To są rzeczy, które będą w tysiącleciu. Tylko to, co ewentualnie możemy, tak co wynika z Biblii, co możemy powiedzieć na dzisiaj. Czyli ten pierwszy wyrok Sądu Najwyższego. Zobaczmy do najniższy sąd lokalny, ten, który ma się zajmować najniższymi, najbardziej pospolitymi przestępstwami, to chciałbym rozpocząć omówienie tego najniższego sądu od psalmu 45,7, żeby zlokalizować 17. Psalm 45,17, żeby zlokalizować sędziów. I co nam Biblia mówi? Psalm 45,17, zamiast ojców swych będziesz mieć synów swych, ustanowisz ich książętami na całej ziemi. Znamy ten tekst? Zamiast ojców swych będziesz mieć synów swych, który ustanowisz książętami na całej ziemi. Tak zwani ojcowie Starego Testamentu, nazywani także starożytnymi godnymi, czyli godni z przeszłości, z czasów przed naszym Panem, którzy, jak wiemy, mają się znaleźć w królestwie tutaj naszego Pana, tutaj na ziemi, i mówi, że ustanowisz zamiast ojców swych, według ciała, bo oni byli jego ojcami, poprzednikami, będziesz mieć synów swych, czyli wzbudzisz ich jako ich ojciec, wdasz im życie, bo za nich umarłeś, i ustanowisz ich książętami na całej ziemi. Funkcję książąt na ziemi, którzy będą reprezentować tutaj na ziemi Chrystusowy rząd naszego Pana. I Izajasz 32:1 jeszcze chciałbym przywołać. Izajasz 32:1. Oto król będzie rządził w sprawiedliwości, na pewno mowa o naszym Panu, razem z jego kościołem, a książęta według prawa panować będą. Znowu mowa o jakichś książętach, którzy według prawa będą panować. To jest podstawa biblijna do tego, do tych sędziów z wieku tysiąclecia, którzy będą się zajmować sądzeniem na tym najniższym poziomie, bo oni są odpowiednikiem tego lokalnego sądu. Czyli to są ci, którzy będą sądzić niewybranych ze świata ludzkości. Tych, którzy w obecnym czasie są pomijani przez Boga, przez Jezusa i przez Ewangelię z powodu braku wiary. Oni nie są pomijani, bo Bóg ich nie chce. Oni są pomijani, bo się sami pomijają. Z powodu braku wiary nie reagują, nawet jeżeli są chrześcijanami, to nie reagują bardziej. No i ich okres sądzenia będzie należał do przyszłości. Gdybyśmy zobaczyli do Dziejów Apostolskich 15 rozdziału, Dzieje Apostolskie 15, od 14 do 17, to wyraźnie widać ten taki dwuetapowe zajmowanie się ludzkością przez Boga. Dzieje Apostolskie 15, 14 do 17. Szymon opowiedział, jak to Bóg po raz pierwszy spojrzał na pogan, aby wybrać lud dla imienia swego. Spojrzenie na pogan to na Korneliusza, pierwszy poganin, który przyszedł, prawda, do kościoła spoza Żydów. A tym się zgadzają słowa proroków, potem powrócę, potem, prawda? A przepraszam, nie skończyłem 14 wersetu. Stworzył, aby wybrać lud dla imienia swego. Bóg spogląda na pogan, żeby wybrać lud dla imienia swego, bo jak wiemy, Żydzi nie byli gotowi i w większości ten naród odrzucił naszego Pana, nie skorzystał z zaproszenia do wstąpienia za naszym Panem do maluszkiego statka. Wybór reszty członków maluszkiego statka poszedł do pogan. A potem, tak, potem, czyli po wybraniu ludu dla imienia swego z pogan, powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę go. Przypadkowo wiemy, że ród Dawida, czyli narodu izraelskiego, jak zakończy wybieranie ludu dla imienia swego, żeby uzupełnić pełną liczbę maluszkiego statka, powraca do odbudowania upadłego przybytku Dawida i teraz zobaczmy werset 17, który mówi o celu. Nie po to tylko dla samych Żydów, żeby odbudować i żeby Żydzi byli szczęśliwi, tylko że odbuduje przybytek Dawida i podźwignie go, aby 17 werset zaczynam, aby pozostali ludzie szukali Pana. Pozostali, tacy jacy pozostali. No ci, którzy się nie zakwalifikowali w 14 wersecie do ludu dla imienia swego. Wybiera lud dla imienia swego, a pozostali są póki co mijani. Ale jak już zakończy, bo to liczba określona i kiedy się skończy, wracam do Izraela, odbudowuje upadły przybytek Dawidowy, aby pozostali ludzie szukali Pana, także wszyscy poganie i tak dalej, to już nie będę kończył, bo to nie o tym w tej chwili mowa, ale pokazuje tę dwuetapowość, prawda, Królestwa naszego Pana. Nasz Pan nazywa je, tych ludzi, tych innych, tych pozostałych, nazywa owcami z innej owczarni. Tak? Jana, Ewangelia Jana 10:16, myślę, że nie ma potrzeby czytać. Pisze, że mam też drugie owce i te muszę przywieźć, tak? I nawet potem w Mateusza 25 poświęca im całą przypowieść, że nasz Pan powróci, będą zgromadzone wszystkie narody przed Niego, czyli oznacza podniesienie z grobu wszystkich, no bo jak można postawić wszystkie narody, jak większość jest w grobie? No trzeba ich z tego grobu wyprowadzić, żeby stanęli przed naszym Panem i podział na owce i kozy, prawda? No tak, mówię, ale mówimy, że tak, dlatego myślę, że także obejmuje tych w grobu, bo jak wszyscy, to także ci, którzy już zdążyli wejść do grobu i ci, którzy będą za życia, oczywiście. I rozpocznie się to dzielenie, prawda, to jest cała oddzielna przypowieść, też nie będę jej oczywiście czytał. Tymże sędziom, tym ojcom Starego Testamentu, tymże dziele będą pomagać jeszcze inni. Ci, którzy poświęcają się Bogu, chociaż nie należą do klasy najwyższej maluszkiego statka. Bo wiemy o tym, że gdy klasa maluszkiego statka została skompletowana, a wierzymy, że została, prawda, że w tej chwili Bóg nie wybiera klasy do maluszkiego statka, wobec tego ci, którzy poświęcają się po zamknięciu wysokiego powołania, czyli my, tak, na przykład ja i bracia przede mną siedzący, to co Bóg z nami zrobi? Powie, poświęciliście się, chociaż już zamknąłem wszystkie klasę maluszkiego statka, bardzo wam dziękuję, wróćcie w tysiącleciu razem ze światem, no. Nie mam, że no chyba coś, chyba uważamy, że Bóg przyjmuje każde poświęcenie. Nasze też przyjął. Wobec tego, jeżeli nas przyjął, to znaczy, że w jakiś sposób nas rozwija i do czegoś nas przygotowuje. Także my też będziemy mieli prawdopodobnie udział, żeby pomagać tamtym dwóm, tym klasom ojców Starego Testamentu w sądzeniu świata ludzkości. Ponieważ ci, którzy poświęcają się po zamknięciu wysokiego powołania, także są przez Boga przyjmowani. Bardzo fajnym dowodem, takim namacalnym na to, że poświęcenia trwają i dochodzi do momentu, w którym jest więcej poświęceń niż miejsc w maluszkim statku, jest druga Mojżeszowa, 36 rozdział. Jak wiemy, tam budowano przybytek. No i zachęcano Żydów, prawda, żeby przynosili na rzecz budowy przybytków różnego rodzaju kosztowności, żeby za te kosztowności zbudować przybytek. No i doszło do momentu bardzo dziwnego. A wiemy, że ten przybytek to są poświęcone serca. Tak, oddajemy Bogu nasze serca. Ten przybytek to są właśnie klasy ludu Bożego, najwyższe niebiańskie, w przybytku, na dziedzińcu, kończąc świat ludzkości pokazany w obozie. No i ten cień, prawda, Starego Testamentu pokazuje budowanie kiedyś tego prawdziwego, tego rzeczywistej świątyni, przybytku Bożego z różnych klas ludu Bożego. No i w tym 36 rozdziale drugiej Mojżeszowej, a w wersecie 4-7, czytamy, jaki był efekt, jak ludzie przynosili na rzecz świątyni dary kosztowności. Czyli jak ludzie poświęcali się Bogu dla Boga, bo tak serce im dyktowało. I zobaczmy. Zeszli się wszyscy zręczni wykonawcy wszelkiej pracy potrzebnej do służby w świątyni. Każdy od swojej własnej pracy, jaką dotąd wykonywali, czyli ci, którzy pracowali na rzecz przybytku, zeszli się do Mojżesza, bo mieli sprawę ważną. I mówią tak. Lud przynosi więcej niż potrzeba na wykonanie tego, co Pan nakazał wykonać. Lud przynosi więcej niż potrzeba, niż Pan nakazał do wykonania tego, co wykonać. Oni mieli ten przybytek główny zrobić, czyli przełożywszy to na nasz język, oto poświęca się znacznie więcej osób niż jest miejsc w kościele, niż te 144 tysiące. Wtedy Mojżesz, czytamy dalej, 6 werset, wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie. Niechaj już nikt, ani mężczyzna, ani kobieta nie przynosi ze swego dorobku żadnego daru ofiarnego na rzecz świątyni. I lud zaprzestał przynosić. To już Badrusy ogłosił. Koniec wysokiego powołania. Ogłoszenie do obozu, niech już, to klasy najwyższej, nikt się nie poświęca, ponieważ klasa ta jest, wysokie ogólne powołanie się zakończyło. Ale 7 werset mówi, co? A tego, co zniesiono, wystarczyło na wykonanie wszelkich prac, a nawet zbywało. My jesteśmy ci, których zbywa. To nie znaczy stale, że jesteśmy jacyś tacy gorsi. Żyjemy w okresie historii takim, w którym Bóg przeszedł do kolejnego etapu. Jedni żyli przed naszym Panem, Jan Chrzciciel, jak nasz Pan pięknie o nim powiedział, a jednocześnie ktoś powie niepięknie, bo powiedział, że najmniejszy w jego królestwie jest większy niż Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel żył, zakończył tamtą klasę tych ojców Starego Testamentu. No, żył w czasie przed naszym Panem. Tak? Wobec tego, należy do poprzedniej epoki. No i tak kiedyś też epoka wyboru Kościoła się kończy. Czyli zatem z tych, których zbywało, Bóg tworzy inne, jeszcze przed tysiącletnie klasy ludu Bożego, niespłodzone z ducha. Żeby pokazać, że Bóg także jeszcze o nich wspomina gdzie indziej, to tylko znowu, bo to nie mój temat na dzisiaj, ale Izajasz 56 rozdział, bardzo ciekawe stwierdzenia, między wersetem 3 a 7. Izajasz 56, 3-7. Znowu wiemy, że wszystko, co było w starym, tak, u Żydów, to było cieniem rzeczy przyszłych. I po co mamy tu takie stwierdzenie? Zobaczmy. Od 3 wersetu. Niech nie mówi cudzoziemiec, czyli nie Żyd, cudzoziemiec, który przystał do Pana, Pan na pewno wykluczył mnie ze swojego ludu. I niech nie mówi trzebieniec, inaczej eunuch, inaczej rzezaniec, różne terminy. Patrzcie, tak, niech nie mówi trzebieniec, patrzcie, jestem tylko uschłym drzewem. Więc Bóg tu pociesza jakiegoś cudzoziemca i jakiegoś trzebieńca albo eunucha. Bo tak mówi Pan, trzebieńcom, którzy przestrzegają sabatu i wybierają to, w czym mam upodobanie i trzymają się mojego przymierza, przyznam moim domu i w obrębie moich murów miejsce i dam im lepsze imię niż mają synowie i córki. Już nawet tutaj, jakie lepsze imię i synowie? To lepsze córki niż synowie i córki prawdziwego Izraela? Widać, że coś nie, jak, nie postawi ich ponad prawdziwych Żydów. Synowie i córki restytucji, którzy będą dopiero dochodzili do ludu Bożego w wieku tysiąclecia. ci, którzy przyjdą po zamknięciu wysokiego powołania i będą tacy zmartwieni, że dla nich nie ma żadnej nadziei, tak mówi, tak, ten cudzoziemiec ma mówić, Pan mnie wykluczył ze swojego ludu, a trzebieniec mówi, jestem tylko uschłym drzewem, czyli nie jestem z tej najwyższej klasy, to były spodzenia z ducha, to były wielkie postaci, wielkie osoby, ja to już nie jestem na niczym, prawda? To Bóg mówi, nie, oni tak nie mówią. Jeżeli będą spełniać odpowiednie warunki, przestrzegać sabatu, wybierać to, w czym mam upodobanie, trzymać się przymierza i tak dalej, to otrzymają imię lepsze od synów i córek. Na pewno nie od synów i córek Izraela, tylko od synów i córek restytucji. Pokazuje, ci, którzy poświęcacie się po wysokim powołaniu, i tak będziecie mieli wyższe miejsce w moim królestwie niż świat ludzkości, czyli synowie i córki restytucji, ponieważ jesteście, poświęcacie się przed nowym przymierzem. Wtedy, kiedy poświęcenie jest przywilejem, a nie jedynym sposobem uratowania życia. Wiemy, że dzisiaj poświęcenie jest przywilejem, a nie obowiązkiem, jest przywilejem. Można skorzystać, można nie, a można pójść i żyć w tym świecie. No, tak jak mi pasuje. Nawet nie grzesznie. Można karierę zrobić, ministrem być, może posłem, zostawić zbór, nie przychodzić na salę, w parlamencie, w trybuny, flesze, sława, pieniądze. Niektórzy tak robią. Więc on mówi co? Że przyzna im miejsce w swoim domu, da im lepsze imię niż synom i córkom, imię wieczne, które nie będzie starte. Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby mi służyć i aby miłować imię Pana, być Jego sługami i wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc Go i trzymają się mojego przymierza, przestrzeganie sabatu to nic innego jak poświęcenie się Bogu. Wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Wystarczy, do siódmego miałem czytać. Także widać wyraźnie, że chociaż nie ma wysokiego powołania, Bóg nadal kogoś wybiera. Jeszcze to nie jest klasa restytucyjna, która dopiero niebawem pojawi się na horyzoncie. Czyli najniższy poziom sądów, którzy ojcowie Starego Testamentu wspomagani przez te niższe klasy, które po zamknięciu wysokiego powołania się pojawiają, będą sądzili ogół świata ludzkości. O, jeszcze jedna ciekawa rzecz. Zwykle mówimy, że w Izraelu byli kapłani, lewici, no i cała reszta Izraela. Ale często się zapomina o jednej grupie osób, która była pomocnikami dla lewitów. Byli kapłani, byli lewici i ci lewici mieli pomocników do pracy na rzecz świątyni, tak zwanych netynejczyków. Oni zwykle jakoś są napomijani, ale są biblijni, nie będę udowadniał, że oni są, ale kto zna Stary Testament, to wie, że netynejczycy byli do pomocy lewitom na rzecz przebytku, czyli mieli taką jeszcze gwardię przyboczną ci lewici. I dopiero reszta, czy jak gdyby można cztery poziomy, prawda? Kapłani, lewici, netynejczycy, reszta Izraela. Tyle o pierwszym, najniższym poziomie sędziów, tych, którzy odpowiadali tym lokalnym, prawda, na najwiek tysiąclecia. Teraz weźmy drugi poziom, czyli ten Sanhedryn. Sąd, wyższy wyrok. To będzie za sędziowie ci? No, skoro na niższym poziomie będą ojcowie Starego Testamentu, to tutaj chyba nie będzie jacyś inni, no bo oni mają być książętami na ziemi. Więc prawdopodobnie oznacza to najwybitniejszych członków tejże klasy, być może w liczbie 70. Dlaczego tak mówię? Bo tak się wydaje sugerować druga Mojżeszowa 24.1. I tu się odwołam do druga Mojżeszowa 24.1. Mamy bardzo ciekawy tam opis, bo to jest werset, którym Bóg wzywa do siebie, tam w Izraelu, pewne osoby, żeby zawrzeć przymierze z Izraelem. A wiemy, że przymierze z Izraelem zawarte, to znowu jest cień nowego przymierza, jakie Bóg zawrze ze światem ludzkości. No i teraz zobaczmy, że gdy Bóg przygotowuje się do zawarcia, wejście w przymierze z Izraelem, to wzywa do siebie pewne osoby. I zobaczmy, kogo wzywa. Bo Mojżesza rzekł, wstąp tu do Pana, Ty, Aaron, Nadab, Abichu oraz 70 starszych z Izraela i złóżcie pokłon z daleka. I to było przygotowanie, potem cały lud, potem spisanie prawa, przekazanie. To jest cień na to, jak Bóg będzie zawierał nowe przymierze z ludzkością poprzez Izrael. Są tutaj wyszczególnieni 70 starszych z Izraela. Jak gdyby tacy najwybitniejsi przedstawiciele. Więc można logiczny wniosek wyciągnąć, że ten wyższy sąd, ten Sanhedryn, odpowiednik tego sądu wyższej instancji, to najbardziej wybitni z klasy ojców Starego Testamentu. Co byłoby bardzo logiczne, bo na pewno są tam bardziej wybitne i mniej wybitne jednostki. I wtedy jaka byłaby ich rola? Prawdopodobnie zajmowaliby się, tak jak w Izraelu ci Mojżesi, najtrudniejszymi przypadkami z klasy restytucyjnej. Ludzkość to będą ci podsądni, którzy będą sądzeni. Ale wiemy, że ten sąd nie polega na tym, żeby ich tylko skazać, tak, wyrok za obecne życie, bo to nie było, tylko próbować przez proces sądu doprowadzić ich do harmonii z boskim prawem. Dać im przymierze, którego będą przestrzegali, którego będą umieli przestrzegać. Niektórzy ludzie będą w stanie bardzo wielkiej degradacji i naprawdę trzeba będzie być bardzo dobrych specjalistów, żeby nad nimi pracować. O, chociażby trzeba mieć takie cechy charakteru, jak ogromną cierpliwość. No bo ileż razy można upadać i nie zdenerwować nauczyciela? Jak pracowałem w szkole, to nieraz słyszałem na kotarze, jak się nauczyciel dał uczniowi wyprowadzić z równowagi, no przecież to swoją nie wiedzę. Ileż razy tam nie wiedział, a w końcu ten krzyczy na niego, od główków go zryzywa, no ale jak tak się zachowasz, to straciłeś ucznia. Ten uczeń już, nie będzie się już, jak tak nazwiesz go głupcem jakimś innym, no to on już się tego twojego przedmiotu nie nauczy. No ale zabrakło temu nauczycielowi cierpliwości, zwykłej cierpliwości. A poza tym umiejętność wyjaśnienia, tak żeby do kogoś dotrzeć, też jest bardzo ważna, więc różnego rodzaju rzeczy. Więc ci będą sądzić te bardziej trudne przypadki z klasy restytucyjnej. No i mamy teraz ten trzeci poziom, ta Gehenna, za to największe przestępstwo, symbol wtórnej śmierci, pokazana w objawieniu jako jezioro ognia, czyli ten stan śmierci bez nadziei powrotu. No i teraz podsumujmy te wszystkie trzy poziomy sądów. Dwa pierwsze poziomy sądzenia to nie jest jeszcze wtóra śmierć. Te dwa pierwsze poziomy to są odpowiednie kary, owszem, będą przewinienia, kary za różnego rodzaju upadki i grzechy klasy restytucyjnej, które będą miały na celu nauczyć ją, by nie grzeszyła. Wiemy o tym, że sąd, ten biblijny sąd, to nie tylko ogłoszenie wyroku. Jest to proces pouczania, próbowania i karania. Pouczania, próbowania i karania za nieprzestrzeganie tego, co się właśnie nauczyłeś. Czyli Bóg powie, oto nowe przymierze, oto jego prawa. Takie. Głupi nie zbłądzi, tak mamy powiedziane. No i teraz, co się dowiedzieliście, tak macie postępować, tak macie żyć. No ale nie uda się od razu im. Ludzie niby zaczną, ale już upadek. No to kara za ten upadek, jeśli tak, dodatkowa instrukcja tak do tego i próbuj raz jeszcze. I tak w kółko i cały czas ciągnięcie w górę. Coraz rzadziej upadasz, coraz mniej upadasz, upadasz na coraz mniej ważnych sprawach, aż w końcu dochodzisz do doskonałości. Jak będzie to być takie ciągnięcie w górę. Sądzenie wielokrotne i dopiero na końcu tego długiego procesu życie wieczne dla posłusznych albo wieczna śmierć dla nieposłusznych, którzy w tym wielokrotnie powtarzającym się cyklu pouczania, próbowania, karania nie dadzą się wyprowadzić ze stanu niedoskonałości. Izajasz 26:9 mówi o tym procesie, to bardzo, bardzo fajny tekst, bo on mówi o tym, jak się będą ludzie tego świata uczyć sprawiedliwości. Izajasz 26:9. Moja dusza tęskni za Tobą w nocy grzechu, który przyszło żyć Dawidowi, Izajaszowi, przepraszam, i mój duch poszukuje Ciebie, bo gdy sądy Twoje są na ziemi, tam w hebrajskim nie ma czasownika żadnego, różne przykłady różnie dają, albo odprawują się sądy na ziemi, albo są, albo jak tam inaczej, a dosłownie jest, bo gdy sądy Twoje na ziemi, póki co nie ma sądów Boga na ziemi. Grzesznik robi co chce i wcale kara go nie dosięga. Niektórym się udaje do końca życia, nawet prawo świeckie nie dorwie, a czasami niektórzy odpowiedzą, bo prawo świeckie wejdzie i za jego ogromne grzechy, przestępstwa go ukaże. Bo gdy sądy Twoje są na ziemi, odprawują się na ziemi, mieszkańcy świata albo mieszkańcy okręgu ziemskiego czego się uczą? Sprawiedliwości. Czy ten werset działa w tej chwili? Czy mieszkańcy tego świata uczą się sprawiedliwości w wyniku sądów, które by Bóg gdziekolwiek na ziemi odprawował? Nikt chyba nie powie, że świat jest w procesie poznawania boskiej sprawiedliwości i idzie w kierunku doskonałości.
Ale będzie.
Dokładnie. Dlatego mówię, sam werset tym brzmieniem pokazuje, że jest wersetem dotyczącym przyszłości, warunków tysiąclecia. Bo gdy sądy Boga będą się na ziemi odprawować, to znaczy zgrzeszysz, od razu masz karę. A nie taką karę tylko, żeby cię zniszczyć. Masz karę za ten grzech, żeby cię powiedzieć, tak, nie wolno robić, i masz pomoc, jak masz robić i próbuj znowu. Jak znowu zgrzeszysz, upadniesz, no to kara cię znowu dosięgnie, ale nie od razu na śmierć. To są te dwa pierwsze właśnie sądy, co nas tam powiedzieć. Do tego pierwszym poziomie, tak, zagniewanie się za te drugie, zwykłe przypadki, trudniejsze przypadki, one jeszcze nikogo nie skażą na wtórną śmierć. Będzie powtarzane przez cały czas sądu wieku tysiąclecia, żeby ostatecznie doprowadzić ich do stanu doskonałości. Żeby nikt nie powiedział moros, to znaczy, żeby nie powiedział bratu, nie okazał pogardy dla jego serca i charakteru, ponieważ to by oznaczało brak miłości. Każdy, kto rozwinie sobie miłość obowiązkową, czy dobrą wolę wobec bliźniego, tak zwaną złotą regułę, cokolwiek byście chcieli, żeby ludzie wam czynili, to i wy im czyńcie. Jeżeli ludzie dadzą się doprowadzić do takiego poziomu, pokażą miłość do bliźniego tam obowiązkową, nie będą mówili nikomu moros. Oczywiście to nie chodzi o wypowiedzenie tego słowa, prawda? Nie wierzymy tak jak niektórzy z religii pogańskiej, jak ktoś powie Hare Hare Krishna, to za samo wypowiedzenie Hare Hare Krishna będzie zbawiony, choćby w ostatniej sekundzie życia zdążył to wypowiedzieć najgorszy grzesznik, tak, zdąży wypowiedzieć, albo jak ksiądz zdąży ze świecą, z ostatnim namaszczeniem, to uratuje grzesznika, tak, od jakichś tam mąk, nawet jak był wielkim grzesznikiem. Nie wierzymy, że to jakieś cudowne słowo. Chodzi o to, żeby nie mówić, nie zajmować postawy wobec bliźniego, którą Bóg by sprowadził, mówić bliźniemu moros. To chodzi o postawę, jaką człowiek zajmuje, prawda? Czyny mówią głośno, niech słowa. Tak samo jak z tym raka, też nie chodzi o to, żeby komuś powiedzieć, ty głupi. Nawet jak ja nie powiem komuś, ty głupi, ale mam taką postawę wobec niego, to mówić bliźniemu raka. A jak mam postawę pogardy dla jego charakteru, dla jego serca, dla jego relacji z Bogiem, to mówi, ty człowieku, mówisz temu bliźniemu moros. Ty okazujesz pogardę, to dajesz ten dowód braku miłości. Nie nadajesz się do życia w moim królestwie.
To nie jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu.
Nie jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu w obecnym czasie, ale w wieku tysiąclecia, czyli brat by chciał tematu grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Ja kiedyś tu jeszcze będę, tak i powiem. Nie jest to grzech przeciwko Duchowi Świętemu, ale.
Jak się trwa w nim, to się skończy.
Trzeba by dać definicję, co to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu i by się wszystko wyjaśniło, ale wiem, że muszę skończyć, niebawem kończyć, więc wróćmy tutaj. Więc chociaż litera tych sądów, tak, dotyczy wieku tysiąclecia, królestwa naszego Pana, to chyba nie sądzimy, że my jako lud Boży nie podlegamy tym samym zasadom. Dlaczego? Bo to są zasady miłości obowiązkowej, a my jako lud Boży powinniśmy być nawet na poziomie miłości bezinteresownej, zdolnej do ofiary, do cierpienia. Jak wiemy, sąd zaczyna się od domu Bożego. I najpierw lud Boży staje na próbie, a reszta jest, czeka na później. To mamy bardzo pięknie przez Pawła napisane w 1 Tymoteusza 5, 24-25. To są znane wersety, ale zawsze je lubię się wczytać w dokładnie to, co one mówią. O właśnie. 1 Tymoteusz 5, 24-25. Grzechy niektórych ludzi wcześniej są jawne, wcześniej prowadząc do osądzenia. Za niektórymi zaś idą z tyłu. Niech pan widać przekład, mówi tak grańskie, zaś idą pozad. Grzechy niektórych ludzi wcześniej są jawne i wcześniej prowadzą do osądzenia, a za niektórymi ludźmi grzechy idą z tyłu. O co chodzi? Grzechy niektórych ludzi, ludu Bożego, wcześniej są jawne i wcześniej podlegają osądzeniu przed zmartwychwstaniem, bo my jesteśmy na próbie, jako lud Boży, tutaj, tu i teraz. Za niektórymi zaś idą z tyłu, to znaczy po zmartwychwstaniu wrócą, bo z każdego słowa próżnego i tak dalej będzie człowiek rozliczony. Podobnie jest i z dobrymi uczynkami, kontynuuje Paweł. Niektóre tak są jawne, a te, z którymi rzecz ma się inaczej, czyli nie są jawne póki co, ukryte pozostać nie mogą, bo w wieku tysiąclecia i tak będą wyciągnięte i wyjawione wszemi wobec. Więc tutaj wyraźnie pisze choć jeden werset wcześniejszy. Grzechy niektórych ludzi wcześniej podlegają osądzeniu, a niektórymi i za niektórymi idą z tyłu. Przed punktem jest... Proszę?
Bo to ludzie sądzą, ale nie Bóg.
Ale w tym przypadku sądzi...
Na Boga są widoczne.
Ale Bóg przed zmartwychwstaniem osądza grzechy niektórych ludzi, a niech z niektórymi grzechami czeka. No nie powiemy chyba, że grzechy tego świata są przez Boga w tym życiu załatwiane z tym światem. No na pewno nie. Bo widzimy, ilu grzeszników jest i udaje im się do końca życia zachować nieskalany stan swojej grzeszności. Więc jeśli my naruszymy zasadę sprawiedliwości i nie naprawimy tej sprawy sprawiedliwości, to popełniamy grzech. A że jesteśmy na sądzie, no to przegrywamy, w najlepszym wypadku przegrywamy nasze poświęcenie. Bo skoro w świecie, światu wieku tysiąclecia nie będzie wolno naruszyć sprawiedliwości, tym bardziej nie wolno tego robić nam, którzy chcemy mieć wyższy poziom miłości bezinteresownej. Zobaczmy, co nasz Pan powiedział w Mateusza 5 rozdziale w przypadku osoby, która idąc do ołtarza, czyli ma na myśli jak gdyby poświęconego, który idzie do ołtarza, bo ołtarz to sfera ofiary, poświęcenia dla Boga. I taki człowiek idzie do ołtarza i przypomni sobie, że jego bliźni ma coś przeciwko niemu. To znaczy, że ja idę w moim poświęceniu, realizuję moje poświęcenie, nagle mi się przypomina, że mój bliźni ma coś przeciwko mnie, bo mu zawiniłem, popełniłem wobec jakiś grzech. I co Jezus, nasz Pan wtedy mówi? Jeśli byś składał dar swój na ołtarzu i tam byś sobie przypomniał, że brat twój ma coś przeciwko tobie, bo zawiniłeś wobec niego, zostaw dar swój, tak, na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem. swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Zatrzymaj poświęcenie, jak gwałcisz sprawiedliwość. Kiedykolwiek sobie uświadomisz, że naruszyłeś sprawiedliwość, nie kontynuuj poświęcenia, dopóki nie załatwisz kwestii ze sprawiedliwością. Sprawiedliwość to jest niższy poziom. Jak chcesz być na wyższym poziomie, najpierw załatw poziom niższy. Nie sądź, że możesz postępować wbrew sprawiedliwości i ofiarować mi swoje serce i swoje oddanie, i ja będę to błogosławił. A za tobą wlecze się grzech, niesprawiedliwość. Masz się zatrzymać i z batem sprawę załatwić. Bo my wszyscy, tak, mamy taką tendencję dostrzegać grzech zbyt późno. Dopiero gdy pojawią się śmiertelne owoce tego w postaci jakiegoś grzesznego czynu, czy też grzesznych słów. Nasz Pan zwraca uwagę na ducha boskiego prawa, to co mówiłem wcześniej, prawda? Nie na samą literę. Bo zanim ktokolwiek pogwałci literę, to w sercu najpierw musi pogwałcić ducha boskiego prawa. Musi naruszyć boską sprawiedliwość w sercu. Albo inaczej to powiedzmy. Wszyscy my potrzebujemy wewnętrznej sprawiedliwości. Boskiego prawa, które miało być wypisane na sercu człowieka. Bez tego boskiego prawa, bez tej wewnętrznej sprawiedliwości nie ma życia wiecznego na żadnym poziomie. Dlatego nowe przymierze, jak wiemy, wprowadzi boskie prawo do człowieka i wypisze go na jego sercu. Po co? Po to, żeby nie było dwóch odrębnych rzeczy. Człowiek i prawo, którego on ma przestrzegać. Załóżmy, że to nie jest Biblia, tylko kodeks prawny, prawda? Tak jak w świecie. Oto to są kodeksy prawne. Tak, tu są rozpisane, wszystko wiemy, że mają takie całe tomiska. A człowiek stoi obok. Grzeszny i niepasujący do tego prawa. No i mówią, tu masz prawo, masz robić tak. No on patrzy, no nawet jak chce robić, to nie potrafi, bo jest grzeszny. Ma ciągoty, jest samolubny, więc to prawo, no prawo pisze tak, ale ja to lekko naruszę, bo to będzie dla mnie korzystniejsze. Prawo sobie, a ja sobie. A Bóg chce do czego doprowadzić? Żeby to prawo z tej księgi weszło do mojego serca i tam się zostało wypisane. Żeby chodziło we mnie. Jak będzie we mnie to prawo chodziło, to postąpię inaczej niż to prawo mi każe? No nie postąpię, bo to będzie wbrew naturze. Ja to mam wypisane, taka jest moja natura. I na tym polega wypisanie na sercach ludzkich. To co Jeremiasz 31, myślę, że paterstwo znacie, nie będę cytował. Mówił o tym, że będzie Bóg chciał wypisać prawo na sercu człowieka. Żeby kodeks prawny nie był w księgach, na tablicach, nie wiem, na dysku twardym, dzisiaj byśmy powiedzieli, bo mamy komputery, ale w człowieku, żeby to się zlało.
Ale ten kodeks też był wypisany na sercu.
Chyba nie. To dlaczego Żydzi go nie przestrzegali?
Nie pożądaj żony bliźniego ani żadnej rzeczy. To niewykonanie, dopuszczenie się jakiegoś czynu, ale samo to, co już w sercu tkwi, jest naruszeniem dekalogu. Pożądanie.
No to był wypisany na sercu, czy nie był?
To, na tablicy kamiennej.
Był na kamiennej tablicy wypisany, a w sercu nie. Ale, w tym problem.
Ale pożądanie zła to jest w sercu.
Tak.
Ono jeszcze nie jest wykonane.
No, czyli nie ma wypisanego dekalogu w sercu.
Nie było.
Jakby miał wypisane w sercu, to by nie pożądał tego zła. Nie pożądałby żony, bo miałby dekalog w sercu wypisany. To chyba nie było wypisanego.
Bo kodeks no właśnie. Karny to za konkretne przestępstwo, a pożądanie nie jest jeszcze przestępstwem według kodeksu.
Karnego.
Jak będzie miał wypisane, to ktoś będzie przestrzegał.
No właśnie. Myślę, że brat ma to samo na myśli, co my, tylko na początkowo powiedział, że dekalog był wypisany na sercu. Na kamiennych tablicach był wypisany, nie na sercu.
Znaczy, że dekalog nawiązywał do tego nowego, tak?
Jak przedłużę, to rozmowę z batem zaliczamy już do pytań, prawda? Po którym ma być po wykładzie, bo widzę, że już jest bliż 15 po, a jeszcze pieśń modlitwa. Dobrze, to więc ja jeszcze chwilę i kończę już. Bo jeszcze chciałbym odwołać się, jak nasz Pan pięknie w innym miejscu pokazał problem z brakiem boskiego prawa w sercu człowieka. Zrobił to w Mateusza 5,20. Ten piąty rozdział to jakiś bardzo bogaty, bo już dzisiaj chyba piąty raz z niego cytuję. Zobaczcie, co napisze. Znowu czytamy takie słowa, ale zastanówmy się zawsze nieco o głębszą myśl. Oto słowa naszego Pana. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza od sprawiedliwości nauczonych w piśmie faryzeuszów. O co chodzi? Obfitsza, głębsza, większa, lepsza, możemy różnie to nazywać, prawda? No i właśnie, to o czym mówimy. Nasz Pan znowu dotknął problemu i nazwał to: potrzebujecie obfitszej sprawiedliwości niż mają faryzeusze. Oni też mają jakoś, ale to ma być obfitsza. Jak nie będzie obfitsza, nie wyjdziecie do królestwa. To było za mało. Jaka była ich sprawiedliwość? Raz wie?
Zgodna z literą prawa.
No właśnie, to zgodna z literą prawa, nie wiem, czy zawsze nawet z tym. Czy nawet zawsze... zewnętrzna, świętoszkowata postawa pozorowanej sprawiedliwości i prawości z publicznymi manifestacjami, że ona taka jest. Tak wie, dlatego modlitwy na rogach ulic długie, dawanie jałmużny tak, żeby być widzianym, prawda, od innych, żeby sprawić wrażenie zgodności z boskim prawem. Czyli jak gdyby takie popisywanie się swoją sprawiedliwością na zewnątrz. Tu wchodzą na nasz rynek, taki, że tak powiem, już nasz braterski, moglibyśmy powiedzieć, zapewnienia o braterskiej miłości, gdy tak naprawdę jej nie ma, ale tak wypada, że miłuje braci i tak dalej, miłuje nawet wrogów, a znowu tak naprawdę tego nie ma. To jest ta sprawiedliwość zewnętrzna, żeby tylko stworzyć wrażenie, pozór mojej sprawiedliwej, świętej postawy, a tak naprawdę taka pozorowana świętoszkowatość. Na przykład faryzeusze, gdybyśmy zastanowili się nad motywacją, dlaczego faryzeusze zabili naszego Pana, to faryzeusze naszego Pana raczej nie zabili z powodu nauk, jakie głosił. Zobaczyli błędne nauki, oburzyli się w szczerości swego serca i zabili głosiciela takich herezji. Oni go zabili głównie z powodu zagrożenia, jakie stanowił dla ich urzędu i stanowisk i popularności w narodzie żydowskim. I to był właśnie główny problem ich złego stanu serca. Bali się, że samolubnie utracą przywileje i korzyści związane z pełnieniem takich ważnych funkcji, bo ten człowiek jest niebezpieczny, staje się zbyt popularny. I tym się różnili od Pawła, już będę kończył, zaraz przejdziemy do pytań, i tym się różnili od Pawła, który też zabijał, bo na śladowców naszego Pana zabijał, ale on zabijał w obronie zakonu, bo naprawdę wierzył, że naśladowcy Jezusa wybaczają nauki zakonu, że się sprzeciwiają Mojżeszowi i zakonowi, no i że wobec tego trzeba takich, którzy się sprzeciwiają Mojżeszowi, zakonowi, eliminować w obronie tegoż zakonu i Mojżesza. Innymi słowy, serce Pawła było dobre, to co mówiłem wcześniej, ale umysł czymś zaślepiony pobłądził chwilowo i nie rozpoznał, gdzie jest. Miał to, ale faryzeusze nie mieli dobrego serca, dlatego w przypadku Pawła Bóg opatrznościowo i cudownie zainterweniował i mu pomógł zrzucić te łuski z jego oczu, żeby zobaczył to, co jego umysł tylko nie widział, a serce było dobre. A faryzeuszy nasz Pan pozostawił z wiele mówiącym pytaniem, jak to ono brzmiało, jakże ujdziecie ognia Gehenny? Stał znak zapytania nad ich, no bo ich serce było złe. Zatem bądźmy jak prawdziwi Izraelici, w których sercu nie ma zdrady, którzy od razu rozpoznają Boga i Jego prawdę, jak orły lgną do tej prawdy. A jeśli nam się nie uda być takimi prawdziwymi Izraelitami, jak ci, którzy poszli za naszym Panem od razu, nie mieli wątpliwości, prawda, tylko ta nieliczna grupa, ale od razu, prawdziwi Izraelici, w których serce nie ma zdrady, to bądźmy przynajmniej jak Paweł, czyli jakimi. Umysł może być chwilowo czymś zaślepiony. Nie rozpoznamy tego, co Bóg robi z nami, co Bóg robi wokół nas, bo coś nas zaślepia, ale w sercu jesteśmy szczerzy wobec Boga i tylko problem mamy, że nasz umysł gdzieś nas źle coś odbiera i nie możemy dostrzec tego, co Bóg chciał, żebyśmy dostrzegli, bo wtedy możemy liczyć na boską pomoc i zrozumienie, jeżeli błądzi tylko umysł. Natomiast nie bądźmy absolutnie tacy, jak byli faryzeusze, czyli pomalowani na biało na zewnątrz, znowu słowa naszego Pana, nie moje, żeby ich nie obrażać, no bo nie odważyłbym się sam tak powiedzieć, ale jak nasz Pan powiedział, to zacytować mogę. Pomalowani na biało na zewnątrz, jak to groby, a w środku pełni nieczystości. To jest też bardzo dobry obraz obłudnej postawy. Taki człowiek nie może zyskać pomocy od Boga, no bo co Bóg z nim zrobi, jak jego serce jest, ma bożków takich czy innych, jego serce działa w zupełnie innym kierunku, bo mówi, no cokolwiek bym nie zrobił, cokolwiek bym nie powiedział, kogo bym nie posłał, oni na to wszystko poprzekręcą, wypaczą, bo oni się kierują innymi priorytetami. Tak jak faryzeusze mieli bożka bycia kimś w narodzie żydowskim, łatwe życie, uznanie od narodu, przynosili dziesięcinę, ofiary, z tymi ofiarami sobie żonglowali jak chcieli, przepisy też dopasowywali do siebie jak chcieli, o chociażby zarzut naszego Pana wobec faryzeuszy, że zmienili prawo Boże. Zacytował im cytat, że Mojżesz powiedział od Boga, czci ojca i matkę swoją, to znaczy, a częścią tej, że czci ojca i matki była opieka nad matką i ojcem w starszym wieku, kiedy oni nie domagają i trzeba w ramach czci ojca i matki im pomóc. A nauczeni w piśmie, kapłani, wymyślili sobie, jak można to obejść. A obejście to tak, to słowa naszego Pana, nie będę już ich cytował, bo nie mam to napisanego, albo chciałbym chwilę szukać, a oni wymyślili prawo, że jeżeli ktoś wpłaci na rzecz świątyni określoną kwotę pieniędzy, to nie musi zajmować się na starsze lata matką ani ojcem, ponieważ pieniądze, tak pisze, to co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na świątynię. Tak to oni sobie wymyślili. To znaczy pieniądze, które mógłbym ojcze, matko użyć na ewentualnie opiekę nad tobą w twoim starszym wieku, poszły na świątynię. Nie mam. I ja mam tu kwitek ze świątyni, że płaciłem 50 tysięcy złotych i to mnie zwalnia od opieki nad tobą. Proszę bardzo, mam kwitek, jak nie wierzysz. I nasz panie to rzucił w twarz. No więc znowu to przykład postawy, a oni powiedzieli wtedy, kiedy oni zarzucali naszemu panu, że jego uczniowie nieumytymi rękami jedzą, rękami, albo że w sabat idą i tak zboże sobie robią i się i pasują w ten sposób, żniwa robią i taki wielki grzech. Jezus nawet tego nie komentował, tylko on zarzucił im, pokazał im, co oni tak naprawdę robią, że zmieniają boskie zasady, wprost powiedziane. Tyle mojej części na temat sądu w wieku tysiąclecia. No widzę, że się wyrabiłem w takim czasie, że tylko jest pieśń modlitwa, ale chyba tak, bracie Mirku, trzeba zapytać, czy są pytania. Zatem prosimy, brat się zgłasza. Tamto brat był pierwszy.
Ja?
Tak, brat.
Dwie sprawy, bo chodzi mi, czy czas końca, obecność Jezusa wchodzi w skład milenium.
Innymi słowy, czy Jezus wraca przed tysiącleciem, czy po tysiącleciu, czy w czasie tysiąclecia, tak? No tak, rozumiem. Czyli no to...
Dni ostateczne tego świata, dni końcowe, nie wchodzą w skład milenium. Dopiero po związaniu szatana, a wcześniej po upadku Babilonu Wielkiego, a potem po Armagedonie, dopiero milenium, że przeciwnicy są pokonani. Tak, ale...
Duże pytanie na oddzielny wykład, myślę, by się było tak mówić.
To jest osobne, to jest już eschatologia. Ale że dlaczego zabili Jezusa, że prawdę im mówił, bali się o stanowiska. Oni bali się o swoje życie. Bo jeżeli podaje się za Mesjasza, oni sobie Mesjasza wyobrażali jako króla, to kwestia czasu, ale przy najbliższej okazji, gdy pragnienie Mesjasza w narodzie izraelskim i nienawiść do Rzymian sięgnie zenitu i wtedy obwołają go królem, a oni źle się zapisali w jego życiu jako jego przeciwnicy, gdy jako Mesjasz stanie się królem, to swoje królowanie zacznie od tego, że ich wszystkich aresztuje i straci.
Może się tak bawię, to trudno wniknąć w ich procesy myślowe, aż do tego stopnia.
Samozwańczym królem, jako uzurpator, też by to zrobił. I chociaż go za uzurpatora uważali, dlatego jeszcze przed świętem aresztować, bo jak tłumy się zbiorą na święto Przaśników, rozpolitykują się, to marny ich los. Bo bardzo ludzie jego życie zapisali. I oni wiedzieli, że gdy on będzie rządził, to oni będą niepotrzebni. Jako jego przeciwnicy pierwsi będą usunięci, straceni.
Mogło to by tak, może tak było, prawda? Na pewno bali się urząd, prawda? Nie wiem, czy aż daleko, że aż ich uśmierci.
Dlaczego ja to mówię? Bo byłem kilka lat temu na zebraniu w Epifanii przedpamiątkowym i padło pytanie. Dlaczego? No, Jezus, bo tak musiało się stać, ale dlaczego o tej porze? Jezus, uczniowie Jego wiedzieli, że przyszła godzina, ale ci Jego przeciwnicy nie mieli tej wiary. Dlaczego akurat w tym momencie tuż w paskę zareagowali? Bo wiedzieli, że jutro to może być za późno, role się zmienią, on może być ich sędzią i...
No ale właśnie, nasz Pan po swoim poświęceniu trzy paschy takie z nimi przeżył, wobec tego już dwie pierwsze paschy przepuścili, chociaż rzucali się na naszego Pana wcześniej wiele razy, ale mamy napisane, że uchodził między nich, bo jeszcze nie była właściwa pora, więc zawsze jakoś się... Ale to nie rozumiem, nie było pytanie, tylko bardziej uwaga. Ma prawdziwe pytanie?
No właśnie tak, bo miało być pytania. Chciałbym do tego nawiązać, dopytać, chciałbym o tą wypowiedź brata, która tyczyła tego wersetu, który mówił, że w skrócie powiem, grzechy niektórych idą
z tyłu,
idą za nimi. I jak to może być? Bo ja rozumiem, że to chodzi o te przewinienia, powiedzmy, czy tam grzechy, tak mówiąc w skrócie, z tego życia, tak. Że to określę, prawda? I tylko teraz tak, jak to może być w tej przyszłości, w tysiącleciu? Czy tam będzie później, nie wiem, z litery wymienione to te grzechy, czy bo my to trochę, ja przynajmniej, trochę inaczej to rozumiem, że za nami przejdą te skłonności jakieś, prawda, ciągoty do
tylko swojego... nie tyle za nami, co za tymi, których grzechy...
Tak.
Chodzi, nie, no dobrze,
nie, no to myślę, że się rozumiemy. Dobra. Chodzi o tych ludzi właśnie, czy to będą, czy jak tu brat uważa, czy to będą takie właśnie grzechy później
wypunktowane. Data, godzina, tak? I co zrobiłeś?
Czy to tylko te skłonności, te nasze właśnie, te, tak jak powiedziałem, ciągoty do złego, no to te przyzwyczajenia wszystkie.
No w pewno nie. Uważam, że na pewno nie będzie wyliczanie grzechów, bo gdyby miało być wyliczanie grzechów i kara za te wyliczanie grzechów, to by znaczyło, że ci ludzie będą karani za to, co zrobili w tym życiu, gdy nie znali jeszcze Chrystusa. Wobec tego tak, grzechy pójdą, ja rozumiem, że grzechy pójdą za wszystkimi ludźmi, pójdą później w takim sensie, że każdy grzech, który popełniamy, niszczy nasz charakter. Zostawia, tak jakby, jakbyśmy walili w ścianę, to byśmy za każdym uderzeniem robili większy otwór. Później naprawić ten otwór trzeba więcej cementu, roboty, a może czasami trzeba zburzyć mur już, bo się nie da naprawić, trzeba od nowa. Więc uważam, że rozliczenie ludzkości za grzechy, które popełniają tutaj w tym życiu, nie będzie polegało na ukaraniu ich za konkretne czyny z takiego czy innego dnia, tylko że grzesząc, krzywdzą z siebie, doprowadzają się, to czy się zgadzamy raczej, tak, że doprowadzają się do gorszego stanu i później, żeby ich podnieść, to trzeba będzie więcej ich nad nimi pracować, a to niestety nasz Pan będzie ich karał laską żelazną, więc jak ktoś bardzo się, że tak powiem, doprowadzi do wielkiego stanu degradacji i będzie wielkim, wielkim grzesznikiem, bo wiele razy nagrzeszył w tym życiu, to potem będzie startował z niskiego poziomu swojego grzechu, zatem ta laska będzie go musiała uderzać częściej niż drugiego, który bardziej się z prawem liczył w tym życiu i się nie doprowadził do takiej ruiny. On na przykład faryzeusze, gdy nasz Pan powiedział, jakże ujdziecie ognia gehenny, to inaczej się nie powiedział, że w ogóle nie ma dla was nadziei, tylko powiedział, jakże wam trudno będzie się podnieść i uciec przed którą śmiercią, zważywszy na wasz stan, kiedy wy świadomie takie rzeczy robicie. Doprowadzacie się do ruiny, że potem ryzykowne dla was będzie, ja nie wiem, jak to będzie z wami w tysiącleciu, bo laska żelazna będzie was biła, a wiadomo, że nikt jak jest bity, to się nie cieszy. To boli, prawda? Wobec tego, jeżeli się doprowadzimy do stanu, gdzie trzeba będzie ich mocno ubijać, to wtedy nie wiadomo, jaka będzie reakcja. Albo inaczej, jak zabrudzimy nasze szaty, a wiadomo, że szaty to takie cechy charakteru, które nas zdobią, dlatego szata naszego Pana jest używana jako Jego sprawiedliwość, prawda? Ale każdy musi wypracować swoją własną, prawda, dostatecznie pod naszym Panem. Więc jak my swoje szaty zabrudzimy bardzo, jak zabrudzimy lekko, wystarczy woda. Powiedzmy, woda Słowa Bożego. Umyjemy i plama znika. Czasami się mówi, masz plamę zaraz pod kran, za świeża zejdzie i nie ma. Jak zrobimy większą plamę, to detergenty będą potrzebne. Mydełko, XI, kwas siarkowy, może, nie siarkowy, to już chyba taki brud, który nie chce zejść. I wtedy jak już taki bardzo duży brud się pojawi, że aż kwasem siarkowym trzeba go potraktować, żeby go usunąć, to domyślamy się, że razem z nim powstanie dziura. No on po prostu usunie plamę łącznie z częścią materiału, czyli ruina charakteru. Bo żeby to wyczyścić, to właściwie trzeba to zniszczyć. I to jest właśnie dopuszczenie się, doprowadzenie do grzechu. Brat macha cały czas, ja widzę, a to już teraz skończę. I doprowadzenie się do takiego stanu, w którym naprawienie wymaga zniszczenia tej szaty, bo trzeba ją prać tak intensywnie i z takimi detergentami, które właściwie są zabójcze dla tej szaty. Proszę.
Czy to miałoby znaczyć, że każdy indywidualnie będzie sądzony i karany w jednym czasie, a następni grzesznicy w swojej kolejności? Raczej metoda Boża i Chrystusa również jest taka, że ich się zbiera razem, sprawiedliwi po jednej stronie, a grzesznicy po drugiej.
Od razu na początku wieku tysiąclecia po dwóch stronach?
Przed tysiącleciem.
Jezus wraca na początku tysiąclecia i mówi, że będą zgromadzone przed nim wszystkie narody i będzie je sądził i odrozdzielał ciebie jak pasterz owce od kozłów. Czy to, a na koniec powie jednym i drugim ten wyrok, który tam, prawda? Wy do użycia wiecznego, a wy na większe odcięcie.
Ale pod koniec tysiąclecia nie powie tego, tylko szatan będzie rozwiązany, Królestwo Boże już nie istnieje, bo Chrystus skończył swoje panowanie, rządy, przestał być arcykapłanem i królem, szatan zostaje rozwiązany i ci, którzy nie zmienili swojej osobowości przez ten 1000 lat, gdy szatan się pojawi, pójdą za nim i wszyscy razem otoczą obóz świętych, a sprawiedliwi będą wewnątrz tego obozu i wszyscy na raz zginą. Bo jeżeli nie wyczulili się, nie nastąpiła zmiana w ich sercach, nie pokochali Boga i sprawiedliwości, to pójdą za szatanem i w tej walce przeciwko miastu świętemu ogień z nieba spadnie i pochłonie.
No staną się kozłami z przypowieści naszego Pana. Stawanie się kozłem lub owcą z przypowieści to okres sądzenia przez wiek tysiąclecia. To jest proces.
A przed tysiącleciem owce i kozły.
Jak mogą być przed tysiącleciem, skoro dopiero po powrocie naszego Pana ta przepowiedź zaczyna swój bieg? Bo gdy wróci nasz Pan, siądzie, będą zgromadzone wszystkie narody, a jeszcze obróci, a z nim...
To znaczy, że jeszcze nie wrócił.
Nie jest powiedziane, że ma to zrobić pierwszego dnia po powrocie. Jak nasz Pan wróci, to robi wiele różnych rzeczy, prawda? Wiele różnych rzeczy zanim, a nie nasze wszystkie musi zrobić jednego dnia.
Czy sąd między owcami a kozłami jest tym samym, co między pszenicą a chwastem?
Pszenica i chwast, pszenicą i konkolem, tak?
Czyli konkol, czyli
Ale myślałem, że jakaś inna grupa jeszcze. No z pewnością, pszenica i konkol to inny sąd niż owce i kozły. Tak, pszenica i konkol wcześniej, zgadzamy się. No, ale widzę, że brat potrzebuje więcej czasu na te rozważania, więc... Tak, to byśmy... A my już jesteśmy 2 minuty po, a jeszcze pieśń i modlitwa. Nie wiem, czy brat Mirek jeszcze daje czas na pytania, czy już nie?
No ja bym miał tylko pytanie, to co brat Tomek zaczął, ale dotyczyłoby właśnie faryzeuszy, saduceuszy i tych wszystkich, którzy skazali świadomie i obłudnie naszego Pana na śmierć, czy... No to już powiedziałeś, co będzie z nimi, no bo za to w ten sposób nie będą karani, tylko jak zdegradowali się tak, to tam będą musieli stanąć. Ale czy będzie rekapitulacja, czyli czy będzie pokazane światu, że oni no wbrew prawu, wbrew zakonowi osądzili Pana. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym?
No.
Całemu narodowi żydowskiemu, no bo zobacz, przez 2000 lat w Talmudzie są straszne rzeczy napisane na naszego Pana, na Pawła, rozumiesz? Czy będzie,
przypomina mi się tekst Sofoniasza chyba, ujrzą tego, którego przebili, przebodli. Wobec tego oznacza, że Żydzi jako naród zrozumieją. Bo na pewno nie chodziło Bogu o to, że ujrzą fizycznie, Bóg im ciało pokaże, bo to byłoby zbyt takie płytkie, prawda? Ale że ujrzą tego, którego przebodli, czyli ujrzą, zrozumieją go jako swego Mesjasza, który choć wysłany do nich, został przez nich zabity. Więc uważam, że nasz Pan, że Bóg im to wykaże. I że tak, wykaże im to i oni jako naród zrozumieją swoją ogromną pomyłkę. I będą pewnie wielce żałować. Tak samo jak jest nasz Pan powiedział, że kiedy zobaczą, że z południa, z północy przychodzą, a siebie precz wyrzuconych, to miał na myśli z pewnością, kiedy Żydzi zrozumieją, że mieli szansę być w maluczkim statku jako naród, ale jako naród gremialni odrzucili, tylko nieliczni z tego narodu weszli, a potem musiało pójść do pogan, żeby uzupełnić miejsca tych Żydów, którzy nie weszli, to będzie nie płacze zrzanie zębów, prawda? To znaczy, że będą bardzo ubolewać nad tym, co utracili, więc na pewno spodziewa się pokaz wykazania im przez Boga tej pomyłki i co oni zrobili, kogo ukrzyżowali tak naprawdę.
Ale sąd nie jest wykonaniem wyroku. Sąd jest wcześniej. I Księga Objawienia mówi, że anioł zwiastował wszystkim narodom dobrą nowinę. Boga się bójcie, oddajcie mu chwały, bo nadeszła godzina jego sądu. I to zadecyduje, jaki los ich spotka, gdy będzie wykonanie wyroku. Ale podczas sądu nie ma wykonania wyroku.
No z pewnością, ja mówiłem, że sąd to proces. Tylko kto kiedy jest na sądzie? W dzisiejszym, obecnym czasie, tak jak tu żyjemy, na sądzie staje tylko lud Boży, czyli ci, którzy się Bogu poświęcają. Reszta świata nie jest na sądzie, więc nie mogą mieć żadnej kary, w sensie za obecne życie, tylko tyle, że się zdegradują i potem będą musieli więcej pracować.
A więc lud Boży jest na próbie.
Albo na sądzie. Tak. No i przy końcu naszego życia na pewno każdy z nas będzie podsumowany.
Według wersetu sąd się zatoczył od domu.
No dokładnie. Tam brat koło kaloryfera jeszcze zgłaszał rękę.
Chciałem zadać pytanie odnośnie tego grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, bo faryzeusze jest powiedziane, pastor powiedział, że popełnili grzech przeciwko Duchowi Świętemu, tak?
Znaczy, oni grzechu przeciwko Duchowi Świętemu nie popełnili, bo podstawowa rzecz, żeby popełnić grzech przeciwko Duchowi Świętemu, trzeba tego Ducha Świętego mieć. Kto nie ma Ducha Świętego, nie może przeciwko Duchowi zgrzeszyć. Innymi słowy, ja nie mogę zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu poza mną, no bo jak to ja mogę mu zrobić? Wobec tego dlatego jest powiedziane, że każdy grzech i każde złe słowo, które będzie mówione przeciwko Bogu czy Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczony, a przeciwko Duchowi Świętemu nie. To sugeruje, że Duch Święty to jakby był ważniejszy od Jezusa, no niekoniecznie raczej. Tak?
Jako namaszczeni kapłani.
Chwileczkę, bo ja wiem, już drugi raz padło, czy w Twoim bracie zestawie grzech na śmierć wiek Ewangelii dla niespodzonych, to w tym temacie to się
tak,
zawiera?
Tak.
Umówimy się tak? No, bo to jest.
Mam taki temat.
To jest, to jest, jak to powiedzieć, konik brata Wacława, co tam siedzi z tyłu.
Mam cały na ten temat wykład dla Cię, Wacławie.
W tym temacie przekonać.
No to podajmy kiedyś ja próbę. Może się dogadamy.
To byłby jeden z tematów.
Dobrze. Bo krótko mówiąc, bracie Wacławie, grzech przeciwko Duchowi Świętemu to należy rozumieć jako grzech przeciwko pełnej świadomości, czyli z pełną świadomością tego, co robię. I no raczej każdy, bo nie podlega odpuszczeniu ani w tym życiu, ani w, tak powiedział nasz Pan. To jak jest, jak nie podlega odpuszczeniu, to mnie obciąża.
Ale w 70 roku zostali ukarani.
No tak, jako naród, ale oni nie popełnili grzechu, bo gdyby była to grzech przeciwko duchowi, to ta ich kara byłaby wieczna, byłaby wtóra śmierć. Nie spodziewamy się, że Żydzi jako naród, którzy zostali ukarani w roku 70 przez najazd wojsk rzymskich i została ich państwowo zniszczona, że to była dla nich która śmierć.
Ale kapłani wiedzieli, że mordują Mesjasza.
Ale kapłani wiedzieli, ale co było napisane, co jest, kto to powiedział w Dziejach Apostolskich, Piotr, że uczynili to wszystko, zabili Jezusa z nieświadomości.
Czyli rękami niewiernych zabili.
No, ale to już mniejsza z tym, że ważne, że z nieświadomości. To znaczy, że zdjęta jest z nich odpowiedzialność. A Szczepan zabijany też mówił, że nie wiedzą, co czynią, prawda? Czyli pomimo takich okrutnych, kaliber grzechu nie ma znaczenia.
To rzucali kamieniami, to prosty lud był, nie kapłan.
No to nie ma znaczenia. Ani prosty lud, ani kapłan nie byli wtedy na próbie do życia.
Widzę, że brat Marian chce być w klasie sędziów, tylko nie wiem, czy w lokalnym, czy tym górnym.
No, żyjemy, zobaczymy, nie?
Się przysposabia.
No dobrze, no to. Oby byśmy życzyli sobie wzajemnie, bo jakby się ktoś zakwalifikował, to by znaczyło, że już ma życie wieczne, no bo to jest wyróżnienie. Spodziewamy się, że ci, którzy z nas będą wierni, chociaż nie jesteśmy na próbie do życia i śmierci jeszcze jako takiej, to wierność w naszym poświęceniu teraz raczej nam gwarantuje wierność już nie po nowym przymierzem i uzupełnienie tych braków, jakie każdy z nas ma, bo nie sądzę, żebyśmy, jeżeli będziemy wierni w trudniejszych warunkach, gdzie trzeba iść wiarą, a widzenie nie potwierdza często wiary, kiedy mamy doświadczenia, których nie rozumiemy, a mimo to trwamy przy Bogu, to zakładam, że jeżeli w tych warunkach okażemy się wiernymi, to w tysiącleciu, w warunkach łatwiejszych, tym bardziej będziemy wiernymi.
Cierpienia z rąk fałszywych braci są jeszcze bardziej bolesne niż od wrogów.
I dlatego większy rozwój charakteru mogą przynieść.
I oni dobrą robotę zrobili, dobrą. Pobudzili do zajęcia się tą sprawą.
Dlatego z biblijnego punktu widzenia nie należy żywić urazy do tych, którzy nas prześladują.
Ja to traktuję jako boskie skarcenie.
No, może to być też.
I nauka pokory dla mnie.
O. Już jest cenna lekcja.
Według mnie Żydzi rozumieli tę sprawę literalnie, a nie duchowo.
No na pewno Żydzi nie rozumieli duchowego.
Na podstawie literu. A nie duchem świętego. Duch Święty był zezwany 50 dni po śmierci Jezusa.
To co już myślę, że bracia, bo widzę, że pytań nie ma, czy komentarze różne, a już przekroczyliśmy czas, to Blachowi słyszę, że gdzieś na 6 musi dojechać, a nie wiem ile ma drogi do przejechania. Samą Warszawę dookoła. Chciałby pewnie już ruszyć. Zatem tak myślę, że mogę już zakończyć. Dziękuję braterstwu za wysłuchanie, za żywy udział, zapytania, komentarze teraz i na przerwie, może jeszcze teraz po, jakby ktoś chciał, bo tak momentalnie zaraz nie znikam po odśpiewaniu pieśni. Dziękuję bardzo. Niech Pan wszystkich Was błogosławi.
Dziękujemy bardzo. Poznaliśmy się wzajemnie. Myślę, że brat jest otwarty i umysł, i chęci ma.
Nie ma tematu
tabu, nie ma.
Może znacie, jest wykaz brata około 120 wykładów, także może się z nimi zapoznać, słuchając je nawet. Te dwa, które dzisiaj powiedział, także były, tylko no nie zawsze, bo to zależy nie od...
Tak, zmieniam zawsze do...
Tak się lekko domyślam.
Tak. 20-30% zawsze jest inaczej niż wersja pierwotna.
Tak. To jest normalne. Także nie wiem, nam na przyszłość, nie wiem, czy będziesz pamiętał, czy my będziemy pamiętali właśnie, co tutaj interesuje ogół. Mhm. Także no, wszystkich interesuje ten grzech na śmierć. No i to niekoniecznie dla spłodzonych, tylko dla niespłodzonych.
No tak? Bardziej dla niespłodzonych.
No,
dla nas.
Jak to jest, tak. Czy, no, boimy się tej drugiej śmierci, inaczej wiecznej. Chcemy żyć.
No i dobrze.
No, dobra.
Dobry strach.
Dobry, właśnie. Także czy ten temat, czy jeszcze jakiś inny wokół tego byłby odpowiedni chyba na przyszłość. No to oczywiście mówimy się tam według zapotrzebowania naszego i brata czasu. Ja rozumiem, że brat tutaj także dla nas przysłał pozdrowienia, tak? Dla zboru przekazał, także myślę, że jak no, pojedzie do zborów w Chełmie, a i pojedzie i będzie dla Ciebie pastorówce, tak?
I w Bydgoszczy będę w kwietniu.
Aha, i w Bydgoszczy w kwietniu słyszałem, tak, tak. To prosimy przekazać te pozdrowienia i od naszego zgromadzenia.
Dziękuję.
Tutaj. Myślę, że
przekaz. Tak, na pewno nie zapomnę. Wymienię oddzielnie.
Dziękuję bardzo. Kończymy już dzisiejsze zgromadzenie. Myślę, że mieliśmy taką mini konwencję, ale tak jak widzisz, bracie, u nas zgromadzenie jest bardzo rozpolitykowane. To jest Warszawka.
Dobrze.
To trzeba naprawdę solidnie podchodzić, bo wiesz, jakie jest zróżnicowana, niech to już poznałeś, jak to jest zróżnicowane? Jaką tu pracę mają starsi tutaj w zborze?
Tak, tak.
Trzeba się nagimnastykować. Proponujemy zakończyć pieśnią numer 169 z drugiej części śpiewnika.